Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina goszczę Marię Wider, scenarzystkę i reżyserkę, absolwentkę Gdyńskiej Szkoły Filmowej, która jest w warszawskim studiu Polskiego Radia. Witam cię pięknie.
Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie, Tomek.
Idą młodzi filmowcy.
Marysiu, niektórzy używają określenia kino kobiece. Inni z kolei protestują, mówią, że nie ma czegoś takiego, co najwyżej jest kino tworzone przez kobiety. Jak ty usytuowałabyś swoją twórczość filmową?
Też staram się jakoś nie skupiać na tych podziałach, nie mówić, że robię kino kobiece, tylko jakieś swoje takie robię. Ale faktycznie zazwyczaj zajmuję się bohaterkami jakby w pierwszej kolejności i problemami związanymi jednak chyba przede wszystkim z byciem kobietą, czyli jakby temat aborcji w moim pierwszym filmie.
No właśnie,
relacja matka-córka w Gęsi. Teraz miałam dokument też poświęcony takiemu poszukiwaniu miłości przez kobietę w wieku 70+. I tej też sferze takiej cielesnej, seksualnej, starzejącemu się kobiecemu ciału. Więc rzeczywiście jakby ja się zajmuję tematyką bardziej gdzieś tam dotyczącą kobiecości może, ale nie wiem, czy to jest kino kobiece. Myślę, że jest to kino ludzkie.
Czyli kino tworzone przez kobietę, czyli przez ciebie. No właśnie, bo począwszy od filmu dyplomowego We mnie, bohaterkami, jak mówisz, twoich obrazów są kobiety. Natomiast mężczyźni jednak odgrywają, no, drugoplanową, żeby nie powiedzieć, bardzo odległą rolę.
To znaczy, w pierwszym filmie akurat to było o parze, więc Julian Świerzewski grał partnera głównej bohaterki i był w zasadzie, no, niemalże równorzędnym bohaterem tego filmu.
To prawda, ale już od Gęsi w zasadzie mężczyźni są w tle.
Tak, w Gęsi rzeczywiście była tylko jedna postać męska widoczna na ekranie i to tak jakby rzeczywiście drugoplanowa. Natomiast nie wiem, dlaczego tak się dzieje. W większości przypadków jakby nie jest to jakaś umyślna z mojej strony ingerencja.
Nie ma premedytacji?
Tak po prostu wychodzi. Nie ma.
Tak, tak. Ale wiesz co, jak ja piszę scenariusze, to też u mnie mężczyźni są głównymi bohaterami. Taka jest prawda.
To pewnie jest gdzieś tam naturalne, może łatwiejsze w jakiś sposób, że to jest znany mi świat. Mhm. Nie wiem.
A powiedz mi, czy reżyseria zawsze była gdzieś w twojej głowie? Bo najpierw skończyłaś przecież psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Tak. Była od na pewno bardzo dawna, odkąd pamiętam, ale to były takie bardzo nieśmiałe jeszcze gdzieś tam w liceum myśli i nie miałam w swoim najbliższym otoczeniu absolutnie żadnych filmowców. Więc wydawało mi się to coś bardzo trudnego, takiego odległego, nieosiągalnego i chyba nie miałam odwagi, żeby od razu po maturze spróbować dostać się na reżyserię. Pisałam cały czas scenariusze, już będąc na tej psychologii i nawet wcześniej chyba. A też potem miałam taki etap, że mi się wydawało, że może jakby to łatwiejsze jest jakieś wejście w ten świat filmu poprzez aktorstwo i potem jakby... Zawsze myślałam, że punktem docelowym będzie ta reżyseria, ale jakby taka najzwyklejsza, najprostsza droga poprzez po prostu wydział reżyserii wydawała mi się gdzieś nieosiągalna. Ale jakoś tak się to wszystko poukładało, że w końcu spróbowałam i rzeczywiście dostałam się na reżyserię w Gdyni i już potem wszystko jakoś stało się takie prostsze.
A powiedz, czy te studia psychologiczne pomagają ci w pracy reżyserskiej, na przykład w pracy z aktorami, którzy grają przecież no, na swoich emocjach? Taki jest ich zawód.
Trudno mi powiedzieć, czy to jest jakieś takie bezpośrednie przełożenie. Na pewno ja ogólnie mam po prostu, wydaje mi się, taki dar gdzieś do analizowania ludzkich emocji, zachowań, do takiej obserwacji. Ale na ile ta psychologia, to były też w dużej mierze gdzieś tam studia teoretyczne, trochę filozofii, trochę jakby nauki o neuronach, neurobiologii. Pewnie jakby w jakiś sposób taki nie do końca uświadomiony, to gdzieś pracuję też teraz jakby w moich projektach, ale nie mam jakby takiej jasności, wiesz, że jakieś narzędzia, których się tam nauczyłam, to teraz ich używam.
Rozumiem.
Nie, to bardziej jest takie, wiesz, takie, że od zawsze mnie ten człowiek i jego zachowania, jego problemy, jego gdzieś tam jakieś emocjonalne doświadczenia interesowały, interesują i to jakby w pierwszej kolejności zaprowadziło mnie na psychologię, a później na reżyserię.
Czyli są tu pewne pokrewieństwa, niewątpliwie. Tak. Wspominaliśmy o gdyńskiej szkole filmowej, którą ukończyłaś. Ona ma swoją specyfikę, bo w 2-2,5 roku realizujecie program porównywalny z 5 latami na przykład szkoły katowickiej czy łódzkiej, prawda?
Tak.
I no, to jest taka bardzo intensywna nauka.
Tak, i też taka bardzo skupiona na praktyce. Tam jest niewiele jednak zajęć teoretycznych. Są to głównie warsztaty mistrzowskie z jakimiś specjalistami z danej dziedziny, czy to operatorki, czy montażu, czy reżyserii, tego jest wiadomo najwięcej, czy ze scenopisarstwa. I tam po prostu nauką jest przede wszystkim robienie kolejnych ćwiczeń, etiud, no i w końcu film dyplomowy. A bardzo niedużo jest takich właśnie zajęć polegających na przyswajaniu sobie jakiejś takiej wiedzy filmowej. I to też jakby jest i plus, i minus. Każdy to musi zrobić gdzieś tam we własnym zakresie. Dla mnie to bardzo dobry system, bo już też nie byłam właśnie tuż po maturze, nie miałam aż tak dużo czasu. Chciałam w dość krótkim czasie przyswoić sobie te wszystkie umiejętności i dla mnie ta szkoła się bardzo sprawdziła.
No bo się mówi, że to jest taka bardziej szkoła zawodowa, właśnie przygotowująca tak. do zawodu, wykonywania zawodu reżysera. To dobre określenie?
Myślę, że tak, że rzeczywiście tam jakby też jest duży nacisk na to, żeby w praktyce te wszystkie swoje umiejętności cały czas sprawdzać i dlatego też pracuje się cały czas na planach innych osób z roku we wszystkich funkcjach, czy to właśnie jako operator, czy jako dźwiękowiec, skript, no jakby przechodzi się przez te wszystkie piony, po to, żeby wszystkich tych umiejętności rzeczywiście jakby móc się sprawdzić w nich w praktyce. Montuje się swoje etiudy, udźwiękawia się też te filmy samemu. Oczywiście nie mówię o dyplomie, tylko o tych ćwiczeniach wcześniejszych, chociaż też chyba zdarzają się przypadki, że ktoś sam dyplom sobie montuje. To oczywiście też można.
Czyli Gdyńska Szkoła Filmowa to jest taka dobra nauka zawodu, rzemiosła reżyserskiego, ale też chyba daje kontakty z ważnymi ludźmi z branży filmowej, bo wykładowcy są no, zacni w Gdyńskiej Szkole Filmowej.
Tak, tak. To są zazwyczaj rzeczywiście osoby pracujące w branży. No tacy mistrzowie. Ja miałam zajęcia z Krzysztofem Zanussim. Mieliśmy warsztaty z AP Kaczmarkiem, zajęcia z Jackiem Bławutem, z Pawłem Łodzińskim. No teraz zacznę wymieniać, to kogoś nie wymienię i będzie głupio, bo
no tak, tak, ale wiadomo, że tam jest i Robert Gliński,
tak,
i wielu innych. Gliński to współtwórca w zasadzie tej szkoły,
tak.
Ale jest i Grzegorz Łoszewski, scenarzysta, obecnie już prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Także jest się od kogo uczyć.
Tak, tak, na pewno.
Kiedy obserwuję kariery twoich koleżanek i kolegów, absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, to wydaje mi się, że twoja droga reżyserska jest bardzo poukładana. Dlaczego tak myślę? No bo po świetnym filmie dyplomowym, wspominanym już przez nas we mnie, wielokrotnie nagradzanym na festiwalach, następne produkcje były kolejnymi takimi naturalnymi etapami drogi do debiutu pełnometrażowego. Myślę o programach Studia Munka, wspominałaś, 30 minut to był film fabularny Gęś,
tak.
Ale też program Pierwszy Dokument i to był zeszłoroczny twój obraz Starsza Pani Szuka.
A teraz
to jest taka,
kolejny
wydaje
program.
Mi się, bardzo naturalna droga.
Tak, ja rzeczywiście myślę, że to też wynika z tego, że byłam takim late starterem, to potrzebowałam takich małych kroków chyba, że miałam poczucie, że ja potrzebuję właśnie jeszcze się sprawdzić w tej trzydziestce, spróbować zrobić dokument. Też teraz robię jakby film w takim mikrobudżecie, nie w programie mikrobudżetowym w PiS-ie, tylko w Studio Munk. Też, ale to są takie etapy, które dają mi takie poczucie rzeczywiście, że ja się nie rzucam na jakąś bardzo głęboką wodę, chociaż każdy film jest, wiadomo, trochę rzuceniem się na głęboką wodę,
tak,
ale jednakże...
Ty stopniowo wchodzisz do tej wody,
tak.
Takie mam wrażenie.
Może to jest też jeszcze jakaś moja cecha, chociaż ja lubię trochę ryzyko, ale w tym przypadku tej kariery zawodowej to chyba potrzebuję takiej, takiej stopniowalności, że to są kolejne etapy rzeczywiście.
Sprawdziłaś się w filmie fabularnym, sprawdziłaś się w dokumencie, bo oba te filmy i Gęś i Starsza Pani Szuka przyniosły ci wiele nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach. Czy to docenienie przez jurorów dało ci takie poczucie pewności, że to, co realizujesz, jest wartościowe?
To znaczy na pewno, trudno powiedzieć, że te nagrody nie mają żadnego znaczenia, bo zawsze takie bycie docenionym przez też ludzi często z branży, jakieś autorytety, które zasiadają w tych składach jurorskich, jest na pewno bardzo miłe i dodaje gdzieś tam takiej wiary w to, że to, co się robi, to ma sens i to jest właściwa droga. Natomiast muszę przyznać, że przy każdym kolejnym projekcie stopień takiej jednak mojej niepewności, jakiegoś takiego jednak lęku, czy to ma sens i czy to się uda, to się jakoś nie zmienia. Zastanawiam się nawet, czy są takie nagrody typu, nie wiem, festiwal w Cannes, Oscary, że gdybym kiedyś jakby znalazła się w takim miejscu, czy to mi już da taką pewność, że kolejny projekt już będę robiła z takim, nie no, to na pewno ma sens i poczuciem bycia jakby rzeczywiście na właściwym miejscu, czy to nie ma jakby nigdy takiego osiągnięcia, tylko to jest znowuż coś do przepracowania w sobie.
Ale to chyba dobre. Jeżeli nie masz takiej do końca pewności, to cały czas poszukujesz i to jest chyba twórcze.
No tak, ale też bardzo stresujące i też w pewien sposób strach też, jeśli chodzi o akurat kreatywność, potrafi być paraliżujący. Ja na przykład dopóki coś nie jest jeszcze takie, że tak piszę dla siebie, to jestem o wiele bardziej odważna i wydaje mi się, że wtedy mi się najlepiej tworzy. A w momencie, kiedy to już na przykład zostanie dofinansowane i już piszę pod deadline'y i już czuję, że to jakby to się dzieje, to zaczyna mnie to na przykład bardzo paraliżować, zaczynam właśnie to podważać, wątpić i to nie jest do końca chyba dobry mechanizm.
Przygotowujesz się do swojego pełnometrażowego debiutu fabularnego, a więc kolejny krok w tę wodę, już całkiem głęboką. Dostałaś już zielone światło z tego, co wiem, jakim jest dotacja na produkcję z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, prawda?
To znaczy, to są dwa projekty. Na jeden dostałam, tak jak mówisz, dotację z PISF-u, ale na development i to był mój przez dwa ostatnie lata projekt, który rozwijałam jako debiut. Natomiast teraz dostałam w
Nosi
tym
tytuł
roku...
Chcica, tak?
Tak. Chcica. Natomiast w tym roku dostałam finansowanie na 60 w studio Munka, która no zazwyczaj, tak jak było w przypadku Damiana Kocura, czy teraz Grześka Dębowskiego, no jakby zazwyczaj to są po prostu debiuty pełnometrażowe.
I to jest projekt Zrób mi źle?
Nie, nie. Zrób mi źle i Chcica nie. Tak naprawdę to jest jeden i ten sam projekt, tylko zgłosiłam go pod tytułem Zrób mi źle do konkursu Script Pro w tym roku, gdzie tam zajęłam drugie miejsce,
no,
ponieważ
właśnie.
To jest
druga
anonimowy,
nagroda.
Tak, to było bardzo miłe. To jest anonimowy konkurs, a ja już dostałam dotację z PISF-u na development pod tytułem Chcica. Piczowałam gdzieś już ten projekt, jakby już się gdzieś rozniosło, że to jest mój projekt i chciałam jakby zgłaszając się anonimowo, bo tam nie podaje się imienia i nazwiska, tylko tytuł filmu, no to byłoby to gdzieś tam trochę oszustwo, bo każdy by wiedział, że to jest ten mój film. A tak to zmieniłam tytuł i jakby to był konkurs rzeczywiście anonimowy. Ale to jest ten projekt Chcica właśnie dofinansowany z PISF-u, a projekt w Munku nosi tytuł Ta, która wie.
I który będzie pierwszy w realizacji?
Prawdopodobnie ten w studio Munka, ponieważ to już są gotowe pieniądze, już ruszył proces produkcji tego filmu, a ten drugi projekt jest, no jednak nie jest aż tak niskobudżetowy, mimo że wciąż tam jakieś, nie wiem, powiedzmy 6 milionów to nie jest wysoki budżet, ale jednak na debiut to w dzisiejszej sytuacji na rynku nie jest łatwo wcale zebrać taką kwotę. A tutaj mam no ten 1 200 000, który daje studio Munka na takie 60-minutowe jakby w założeniu film i to już można robić.
Rozumiem, że nie możemy zdradzić jeszcze fabuły obu tych projektów.
No, wolałabym ale... nie. Tak, aczkolwiek możemy
kciuki.
Coś tam zdradzić, tak? O czym są mniej więcej. Przebieg fabularny. Chciałabym
ja myślę, że zostawmy to sobie na inną jasne. Okazję. Natomiast jak trzymam kciuki za realizację twojego pełnometrażowego debiutu, obojętnie, który to będzie z nich.
Dzięki.
No i dziękuję ci za spotkanie.
Super, bardzo dziękuję.
W Magii Kina gościła Maria Wider, reżyserka filmowa. A po przerwie w dalszej części audycji zapraszam na rozmowę z twórcą kina offowego Arturem Tomczakiem.
Magia kina. Magia kina.
Gościem państwa i moim jest Artur Elvis Tomczak, scenarzysta i reżyser związany z offowym nurtem kina, aktor, muzyk, basista, gdynianin. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie pana redaktora oraz wszystkich państwa przed radioodbiornikami.
Twórcy z sąsiedztwa.
Artur, Elvis to twoja ksywka nie jest akurat związana z kinem, prawda?
Nie, ta ksywka to w ogóle do mnie przygnęła wbrew mojej własnej woli. Wzięła się ona stąd, że kiedy zaczynaliśmy razem tworzyć muzykę z ludźmi, którzy wtedy wchodzili w skład Fonoplazmy, tam był taki jeden człowiek, którego oczywiście teraz mocno pozdrawiam, obecnie notariusz z Opola, Igor. I ten Igor, który grał doskonale na gitarze. Poznaliśmy się w zasadzie na próbie i tak poznawaliśmy się każdego razu coraz bardziej. I on w pewnym momencie stwierdził, że jestem tak wielki jak Elvis Presley i będzie mnie nazywał od tej pory Presley. I on mi nadał ksywę Presley, nie Elvis, ale wszyscy do mnie mówią Elvis i proszę sobie wyobrazić, szanowny panie redaktorze, że również moja mama też czasami do mnie powie Elvis. No, tak to już do mnie przygnęło.
I niech tak niezbyt, zostanie.
No, to już tak będzie musiało zostać, natomiast no, nie jestem jakimś wielkim fanem tego Elvisa. Już wolę, jak ktoś do mnie mówi inżynierze Walczaku.
Tak, właśnie. Otóż to, kino niezależne, ofowe. Wiesz, są te terminy używane wymiennie. Moim zdaniem niesłusznie, bo off jest bliższy określeniu kina amatorskiego. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, gdzie budżet jest raczej symboliczny, a realizacja taka bardziej brulionowa, często nieczysta technicznie. Zgodzisz się z takim podziałem, że
no, sama nazwa off to wskazuje na to, że to jest jakiś tam wyłom z głównego nurtu. I tak, tutaj się mogę z tobą absolutnie zgodzić. A to kino niezależne, jakbyś chciał określić w takim razie?
No, że tam już jest często większy budżet i jest to kino, które nie jest dotowane przez podatnika, czyli jest realizowane na przykład z prywatnych pieniędzy.
No to zaliczasz mnie do nurtu...
Off też jest realizowany z prywatnych pieniędzy, no ale przy kinie niezależnym te pieniądze zwykle są większe. Lepszy sprzęt często, ludzie, którzy nie są amatorami de facto.
To ja chyba jestem...
No właśnie, chciałem cię zapytać, gdzie byś się usytuował?
Ja chyba jestem w części wspólnej tych obu zbiorów.
Gdzieś jesteś na pograniczu offu i kina niezależnego.
Bo jeżeli w kinie niezależnym mamy tak, że dostajemy pieniądze... No, ja otrzymywałem pieniądze na przykład z województwa, od marszałka województwa, od Urzędu Miasta Sopot, od Urzędu Miasta Gdyni, od... już nie pamiętam tych wszystkich instytucji, z których też pozyskiwałem pieniądze, no to w takim razie trudno mówić tutaj o takim typowym kinie offowym, tak?
Głębokim offie nie, ale no. To w ogóle jak pieniądze, no to podatników pieniądze. Czyli,
tak,
czyli
tak,
ty byłeś właściwie w nurcie głównym, prawda?
No, można tak powiedzieć, chociaż to były wyskrobane te pieniądze siłą.
Nie podejrzewałem cię o to.
Nie, miałem, tak. No, jeżeli mogę trochę chronologii, no to pierwszy film to był ten... Koria Księżnej Romanowej i ten...
Ale zaczekaj, bo ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie jako bodaj jedyny filmowiec, no niech będzie offowy, niezależny, w Polsce, realizujesz filmy w cyklu i łączy je właśnie postać głównego bohatera, inżyniera Walczaka, pod wspólnym jakby tytułem Przygody inżyniera Walczaka, prawda?
Tak.
I pierwszy film to była właśnie Kolia Księżnej Romanowej.
Tak. No i to się znowu wiąże z postacią Igora, którego znowu pozdrawiam.
Notariusza z Opola.
Tak, tak, gdyż grając już wtedy w tym zespole, bo jeszcze wcześniej powiem o tym, że moja taka miłość największa to jest miłość do muzyki. Od tego się wszystko zaczęło. Ja zaczynałem grać w zespołach.
Grasz na basie.
Tak, nie tylko, ale głównie... tę rolę pełnię w zespołach najchętniej. I tak jak już wspomniałem, z Igorem tworzyliśmy wtedy ten zespół Fonoplazma. Takim jednym z przebojów stał się utwór Waldek. I Igor razem ze mną staliśmy się w zasadzie takimi papuszkami rozłącznymi i chodziliśmy ze sobą po próbie. Zawsze mieliśmy taką jedną trasę do domu i z gitarami pod ręką. Trwało to gdzieś pół godziny do godziny czasami te spacery. I tam właśnie podczas tych spacerów Igor wpadł na pomysł tej postaci, inżyniera Walczaka, i znowu przypisał mnie do tej roli, bo stwierdził, że idealnie bym się nadawał do odgrywania tej postaci i w zasadzie wszystko, co z nią było związane, on kojarzył ze mną. No i tak ta postać się narodziła. Igor był pomysłodawcą. Na początku zaczęliśmy pisać wspólnie opowiadania o tym inżynierze, o jego przygodach. Pokazywały się te opowiadania drukiem. One się rozchodziły w takich fanzinach po znajomych. Zdobywały, bo to jeszcze były czasy przedfacebookowe, przed, wiadomo, to był koniec lat 90. I one się rozchodziły po znajomych i znajomi bardzo chcieli te kolejne przygody tego Walczaka
poznać.
Mhm. No i tak też się stało, że myśmy zaczęli pisać ich coraz więcej, aż później, bo już dojdę do tego tak, jeżeli pozwolisz, jak to się z tą Kolią zaczęło. Trafiłem do Spatifu jako DJ, kiedy już grałem w Spatifie. Przyszła do mnie ekipa z Markiem Wojciechowskim na czele i z koleżanką, która nagrała Baby. Pamiętasz Katarzyna Rosłaniec. Ona też Galerianki nakręciła. Mm-hmm. To by jeszcze było przed tym, zanim ona w ogóle...
Została reżyserką.
Tak, jeszcze zanim mm-hmm. to. Ona wtedy była asystentką Marka Wojciechowskiego i oni wpadli do Spatifu, podeszli do mnie i mówili, że oni wyczytali tam gdzieś w necie, czy nie wiem, skąd oni się dowiedzieli o tym inżynierze Walczaku. I podczas mojego setu w ogóle, ja grałem, oni ze mną gadali, także to było trochę takie, no, dzikie. I umówiliśmy się, bo oni chcieli koniecznie dostać prawa do tego, żeby zrealizować ten utwór, to opowiadanie i przekształcić go na język filmowy. No i ja się z nimi spotkałem, zgodziłem się na to, że oni mogą to zrealizować, oni to chcieli koniecznie zrealizować sami. Aha. No i ja powiedziałem tylko, że chciałbym mieć jakiś tam wgląd do tego, jak to będzie realizowane, jakąś tam mieć, no, jakieś zdanie, żebym mógł wyrazić na temat tego, czy to mi się podoba, ten aktor, czy tamten. Oni zniknęli we mgle, pojawili się gdzieś za 2-3 miesiące i mówią, że oni nie mogą nikogo znaleźć do tej roli i że im się wydaje, że ja bym dobrze do tej roli pasował. No,
i tak
czekałem na to. Czekałem na to, tak. No i jak już zostało ustalone to, że ja będę grał tego inżyniera Walczaka, co oczywiście mnie bardzo cieszyło. Mhm. Wszystkie kwestie znałem na pamięć, więc było to dla mnie proste. To nie mogliśmy znaleźć reżysera. No i wówczas ja tak po prostu kątem oka spojrzałem na nich i stwierdziłem, że ja znam jednego dobrego reżysera, który mógłby ten film wyreżyserować. Oni mówią, a któż to taki? No ja wtedy powiedziałem, że ja. Tak. I tak to się zaczęło.
Właśnie. I Kolia Księżnej Romanowej miała uroczysty pokaz w Warszawie. Pamiętasz?
Tomek, ja ci powiem tak. Ja, tych pokazów było tyle, uroczystych, nieuroczystych, premier, nie premier. Były pokazy w Warszawie, na pewno Koli. Nie jeden pokaz był tam.
Okej. Okay. Mnie interesuje co innego. Walczak funkcjonuje w takiej estetyce lat 70. ubiegłego wieku, prawda? Stroje, auta, rekwizyty, scenografia. I to nawiązuje do komiksowej serii o kapitanie Żbiku. To jest dobry trop.
Absolutnie tak. Zgadzam
Ale
się
James Bond też gdzieś
Absolutnie.
Tam jest.
Jeszcze jeden.
Piękne kobiety otaczają inżyniera Walczaka. On rozwiązuje sprawy na całym świecie. Ma sprawę w Nowym Jorku albo w Rio de Janeiro, więc to jest taki miks trochę.
Albo kapitana... w Skierniewicach też.
Tak, kapitana Żbika naszego i Jamesa Bonda.
I zapominasz jeszcze o jednym ważnym bohaterze, który nas też inspirował i którego kochaliśmy, o Sławku.
Sławku 007. Borewiczu z 07 Zgłoś
się. Tak, to też, no tak, on też ale... miał tam co odcinek, to jakąś panią tam poznawał. To też było takie...
Kolia Księżnej Romanowej to był taki średni metraż, prawda? Film miał niecałe 50 minut, z tego co pamiętam.
Tak,
ale kolejne twoje obrazy, Walczak Retro Agit i Zemsta doktora Lamorte, były już pełnometrażowymi fabułami.
No tak. I troszeczkę mi to się jednak nie udało wszystko zrobić tak, jak chciałem, bo miałem taki zamiar, żeby co 2 lata wchodził film na ekrany. Natomiast później niestety, jak już zaczęły się te pełne metraże i zaczęła się, bo w Koli tam, ja nie pamiętam, ile tam było obsady, ale myślę, że tam, zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie całą obsadę z wszystkich moich filmów, szczególnie Arka Chronowskiego, Ewę Chronowską ze Spatifu. Kolia miała, nie pamiętam, 20-30 osób obsady, a już Walczak Retro Agit trochę więcej, natomiast Zemsta, no to już miała tam napisy końcowe, to tam 700 osób się gdzieś przewinęło. Także
to był chyba taki twój najważniejszy.
Najważniejszy, tak. Z wielu względów ja zaraz o nich jeszcze tam wrócę. Natomiast i wtedy się okazało, że no niestety te większe metraże, te większe obsady, no to jest większa kasa. I 2004 była Kolia, 2006 był Walczak Retro Agit, a niestety w 2008 nie udało mi się zrobić Zemsty. Musiałem do nas Zemstą czekać do 2011. Czyli miałem wtedy przerwy 5 lat. No a później jeszcze, to już dokończę ten wątek, nakręciliśmy film pod tytułem Inżynier Walczak wraca na studia, który był...
Misja Kortowiada.
Misja Kortowiada, tak. Nie udało mi się zrealizować tego, co było moim największym marzeniem, czyli żeby wejść do głównego mainstreamu, bo ja miałem taki pomysł, o, czy ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć tutaj. Kolia Księżnej Romanowej miała taki sukces, że oprócz tego, że puściła ją Telewizja Polska, no to również Polsat do mnie się odezwał. I oni mnie zaprosili do siebie na rozmowy, na sam szczyt takiego wieżowca. Tam Mariusz Szczygieł robił taki kiedyś program z lądowaniem.
Na każdy temat.
Na każdy temat, gdzie lądował helikopter. Niestety, nie pamiętam nazwiska tego pana, ale był to zastępca pana Solorza, tak? I usiadłem z nim do rozmowy i on mi zaproponował wówczas zrobienie z tego takiego sitcomu a la Kiepscy. Ja jestem wielkim fanem dawnych Kiepskich, bo ci nowi to już tam troszeczkę, może są przemęczeni już tak troszeczkę, ale starzy Kiepscy byli cudowni, ja ich uwielbiałem. Natomiast kiedy zaproponowano mi taką zabawę, że ja miałbym robić 30-minutowe takie odcinki, jakoś mnie to nie pociągało i...
Nie zgodziłeś się.
I tak, i zaproponowałem, że ja bym chciał, aby inaczej do tego podejść, żeby wywołać społeczną potrzebę na nowego bohatera, takiego narodowego.
Naszego, polskiego.
Tak. Jakiś wujanosik, tak, który załatwiał wszystkie sprawy. I myślałem, że to będzie dobry pomysł, bo czułem, że taka postać mogłaby się fajnie obronić na rynku tym filmowym. No ale Polsat stwierdził, że oni nie chcą robić czegoś takiego. Rozmowy się zakończyły i ja się wycofałem z realizacji tego sitcomu. Oni się wycofali z realizacji tych większych przedsięwzięć. I teraz z perspektywy czasu nie wiem, jak mam na to wszystko spojrzeć. Bo może trzeba było jednak zgiąć ten kark i zrobić tych parę sitcomów, zrobić sobie nazwisko, zrobić sobie układy, pozycje i dalej wtedy wejść w ten świat. Natomiast ja byłem przekonany, że ja wiem, co ja robię, że ja mam najlepszy pomysł na świecie i no i później tak się z tym pomysłem bujałem i nie dobujałem.
Słuchaj, inżynier Walczak stał się taką kultową postacią jednak w pewnych kręgach, i to nie tylko trójmiejskich.
Tak.
I doczekał się także wersji komiksowe. Ja teraz trzymam ją w ręku. No niestety słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale taki komiks wyszedł o przygodach inżyniera Walczaka.
Tak. No bo
inżynier Trojański.
Tak. Myśmy szukali wielu sposobów na popularyzację tego, ja to nazywam wręcz marką. To były różne, nawet piosenki powstawały o inżynierze Walczaku. I do dzisiaj w zasadzie my staramy się, bo ten projekt został troszeczkę uśpiony, ale w tej chwili pracujemy mocno nad wydaniem takich audiobooków z inżynierem Walczakiem, ponieważ tych opowiadań gotowych, takich, które mogłyby być podstawą do scenariusza, jest ponad 30. I no, ten komiks oczywiście
czyli
wpisywał
się... Czyli
jest
pomysł na audiobook?
No, na takie wydawane na YouTubie.
Cykl taki?
Taki cykl, tak.
W różnych swoich filmowych pionach zatrudniałeś zawsze głównie amatorów, prawda?
Tak.
I zarówno wśród aktorów tak było, ale też w scenografii i tak dalej.
Tak.
Skąd to się brało? Bo wiesz, no jednak sam nie byłeś zawodowym aktorem, tak. Grałeś główną rolę, reżyserowałeś i jeszcze musiałeś poprowadzić ludzi, którzy no, są naturszczykami jednak. To trudne.
Tak, ale powiem ci, że zdziwię może tutaj państwa, ciebie trochę, bo nie chodziło tutaj wcale o pieniądze, przynajmniej w tej początkowej fazie. Bo ja zawsze lubiłem iść pod prąd. Moim ulubionym artystą muzycznym był Frank Zappa, który czasami jak walnął płytę, to ja nie wiedziałem, co ja mam z nią zrobić, jak ja ją odsłuchiwać. Zawsze szukałem jakichś takich rzeczy pokręconych,
nieoczywistych.
Tak. I dla mnie było pewne, jasne jak słońce, że ja będę chciał wykorzystać amatorów w swoich tych działaniach, bo czułem, że to może być nowa jakość. Chciałem, żeby to było w pełni profesjonalne wszystko. Tak, praca kamerzysty, praca operatora światła, dźwiękowca, żeby to wszystko było, bo tam jednak pracowali fachowcy. Oczywiście scenografię to robiły tam powiedzmy dziewczyny, które się tam akurat pojawiły i dziękuję wszystkim tym kobietom, które tam ze mną pracowały. Pozdrawiam wszystkie serdecznie. Ale ten kamerzysta to zawsze był profesjonalny człowiek, który dostawał pieniądze od światła, byli ludzie profesjonalni, wózkarze i tak dalej. I w ten profesjonalny cały
pion techniczny,
tak. Miałem marzenie, żeby wprowadzić właśnie amatorów, bo czułem, że może być
z tego
coś innego.
Ciekawego.
Tak. I szczególnie, że ten rodzaj tych scenariuszy był taki trochę surrealistyczny, groteskowy, taki nietypowy. I też, jeżeli już wspominaliśmy o tych, którzy nam przeświecali, czyli Nożbik, on jednak był osadzony w takim realnym świecie, tak? Bond, no też był osadzony
mniej realnym,
ale Walczak ma takie przygody, które
są
tylko Baron Münchhausen może mu pozazdrościć,
tak,
nie?
Tak. Ale ja znam twoje inspiracje, Woody Allen też,
tak,
Barea,
tak,
to są twoje drogowskazy,
tak,
prawda?
Tak, absolutnie.
No. A powiedz mi, co dalej, Arturze, no bo jednak od produkcji inżyniera Walczaka, który wraca na studia, czyli Misja Kortowiada, no już trochę wody w Wiśle upłynęło.
Jeszcze jedną rzecz muszę tutaj powiedzieć. Otóż do Koli Księżnej Romanowej i do Walczach Retroagit ja nie mam praw autorskich. Gdyż tam nie stać mi było na kupienie muzyki, na którą chciałem iść śladem Tarantino. Chciałem mieć takie kawałki, jak tylko mi się podoba. I dzięki tej muzyce te filmy też dostawały pewnego sznytu, takiego fajnego klimatu. Ale moim marzeniem było pójście właśnie po, wspomniałem tutaj Woody Malenie, zrobić film i do tego dograć swoją muzykę. I to mi się udało w Zemście. I kiedy już z siebie to wszystko wyrzuciłem, zrobiłem film z własną muzyką, on cieszył się dużą popularnością, bo on był, słuchaj, na 17 festiwalach w kraju. Jeździłem po całym kraju na festiwale. W Łodzi miałem przyjemność konkurować z panią Agnieszką Holland. Przegrałem z panią Agnieszką.
W Dyni to przegrałem, większość przegrywa z panią Agnieszką.
W Dyni przegrałem w ciemności i nic za tym nie poszło. I powiem ci, że po prostu to mnie trochę podłamało, bo ja liczyłem na to, że w końcu będzie gdzieś ten moment, kiedy przyjdzie ktoś i powie, słuchaj, dobra, mamy ten produkt, już jest ta praca
mamy
postaw
pieniądze,
zrobiona,
robisz film
i robimy teraz ten. Mhm. I to mnie, powiem ci, no zasmuciło i później oczywiście pojawiła się misja Kortowiada, tam się pojawiły pieniądze, ja już tam nic nie robiłem, bo to nie jest moja produkcja. Ja tam tylko scenariusz napisałem, zagrałem rolę. No i tak w zasadzie nie przychodziło, wiesz, to co było dla mnie najważniejsze, żeby ktoś zadzwonił, tak? I powiedział, proszę pana, tutaj z Hollywood dzwonimy, jest pan po prostu mistrzem, już musi
Artur,
pan...
Artur, na zakończenie. Tak. Będą nowe przygody inżyniera Walczaka?
To znaczy tak, ja państwa bardzo zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali kanał Coco Tornado na YouTube. Tam pojawiają się utwory Afropolu, bo ja cały czas muzycznie
drobna
tworzę.
Drobna autoreklama nie zaszkodzi.
Tak, poproszę, bo tam będziemy na 99% umieszczać audiobooki z inżynierem Walczakiem od marca, myślę, przyszłego roku. Już mamy chyba lektora wybranego. A ja na koniec tu powiem tak, czy będzie inżynier Walczak następny? Nie mam większego marzenia. Jeżeli by się tylko ktoś pojawił, kto by chciał, ja mam mnóstwo scenariuszy w głowie.
To ja też o tym marzę i czekam z niecierpliwością na twój nowy film.
Fajnie, dzięki.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Gościem Magii Kina był Artur Tomczak, reżyser ofowy, a może niezależny.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie zaproszenie do kina. Na naszych ekranach pojawiła się amerykańska niskobudżetowa produkcja, bo niespełna 10 milionów dolarów to niewiele jak na hollywoodzkie standardy, zatytułowana Heretyk. Jej twórcami odpowiedzialnymi za scenariusz i reżyserię są Scott Beck i Brian Woods. Ten duet ze studia A24 znany jest z takich produkcji science fiction jak 65 czy Ciche Miejsce, wyreżyserowane przez Johna Krasińskiego z nim samym i Emily Blunt w rolach głównych. Heretyk reklamowany jest jako horror religijny. Moim zdaniem jest to gatunkowe nadużycie. To raczej thriller psychologiczny, w którym wątek religijny rzeczywiście jest bardzo istotny dla przebiegu fabuły. Film obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Zgodzisz się z moją opinią?
Od razu się nie zgodzę, tak na początek.
Super, to mi się podoba.
Prawda? Będzie trochę tutaj napięcia i emocji.
Czyli jednak horror dla ciebie.
Wiesz co, może tak, thriller psychologiczny, nawet powiedziałabym intelektualny, z elementami horroru.
A, z elementami horroru.
Tak.
Dobrze, to konsensus taki mi odpowiada. Wiesz, ja zresztą w ogóle nie przepadam za horrorami.
Nie ja
wiem,
też
jak
nie,
ty.
Ale namówiłeś mnie.
Tak, namówiłem cię, bo mimo tej, moim odczuciu jednak mylnej reklamy, poszedłem do kina, żeby zobaczyć inną twarz króla komedii romantycznej Hugh Granta, którego bardzo lubię. I co? Hugh Grant trzyma ten w gruncie rzeczy kameralny film w ryzach. Nie rezygnując ze swojego takiego czarującego uroku, znanego nam z wielu filmów, w których wystąpił, nadaje mu zupełnie inny wyraz, bo i kontekst jest inny przecież, prawda? Jego bohater staje się czarująco przerażający, a wszystko to do pewnego momentu oparte jest na przewrotnych, powiedziałbym diabelskich, makiawelistycznych monologach i dialogach i to one budują napięcie, które rośnie z każdą minutą filmu, przynajmniej do pewnego momentu.
To co, ja teraz mogę tylko powiedzieć, zgadzam się, podpisać listę i wyjść. Dobrze, ale ja dorzucę swoje 3 grosze.
Bardzo
tak,
cię proszę.
No Hugh Grant ma już swoje lata, więc obsadzenie go na siłę w komediach romantycznych nie ma kompletnie żadnego sensu. Ja myślę sobie, że już kilka ról wstecz udowodnił, że nie tylko jest przystojnym, ładnym chłopcem, gdzie połowa żeńskiego świata pada na kolana, kiedy widzi uśmiech tego hollywoodzkiego, właściwie nie hollywoodzkiego, bardziej brytyjskiego aktora, bo on jest na wskroś brytyjski, nawet jego fizjonomia jest taka i tutaj mówi się, że to jest najlepsza rola tego aktora. Ja zawsze mam problem z tym, najlepsza, średnia,
te
najgorsza.
Te klasyfikacje, wiesz,
to
trudno
odłóżmy
to wymierzyć.
To sobie, to jest
tak,
po prostu wybitna rola, rzeczywiście bardzo dobra rola i tak jak powiedziałeś Tomku, to on trzyma, to on jest osią tego filmu, bo krótko mówiąc, Hugh Grant to jest pan Reed, który mieszka na uboczu, ma taki piękny malowniczy dom, do którego pukają dwie młode misjonarki, krzewicielki słowa
Mormonki.
Bożego. Tak, tak. I one chcą go zapytać, czy on już, czy ma ulotkę, czy może przystąpi do kościoła, w ogóle jak to jest z jego wiarą. Okazuje się, że miła pogawędka przy jagodowym cieście, tak? Nie będziemy dalej ujawniać szczegółów. Przeraża się, o tak. Widzisz, to jest lapsus językowy, powiedziałam przeraża się, przeradza się i przeraża, rzeczywiście w dysputę religijną.
Tak, i wiesz, dla mnie to jest taki pojedynek dobrze przygotowanego, znającego różne religie, psychopaty jednak.
Tak.
Z młodymi, współczesnymi, jak powiedziałaś, misjonarkami mormońskimi, w którym stawką jest zarówno ludzkie życie, ale też i dusza wyznawczyń tego kościoła, prawda?
To prawda. I też jest to dla widza taki rodzaj wewnętrznej dyskusji intelektualnej, co właściwie jest z tą wiarą. Pytanie, jak będzie do tego filmu podchodził ktoś, kto wierzy w Boga, jak ktoś, kto w Boga nie wierzy. Czy się umocni po obejrzeniu tego filmu? Czy ten film może zasiać jakieś wątpliwości w osobie wierzącej? No, przyznam szczerze, że to jest akurat bardzo dobrze pociągnięte i to jest ciekawie zrobione, jak na język filmu. I bardzo podoba mi się też takie określenie, i tutaj będę się trzymała, że jednak ten film jest w gatunku horroru, coś na kształt escape roomu. Przyznasz, że
tak,
w pewnym momencie
to ma ten klimat.
Tak się dzieje.
To
tak?
Prawda. Natomiast niezbyt odkrywcza jest dla mnie jedna z kluczowych tez tego filmu, Heretyka, że wszystkie religie opierają się na pragnieniu kontrolowania
kontroli,
innych,
tak.
Czyli wyznawców. Wiesz, to już było wielokrotnie, to jest trochę banał. No. Mhm.
Aczkolwiek banał, nad którym warto się pochylić i zastanowić, bo coś w tym jednak jest moim zdaniem.
To prawda, ale tak podsumowując, myślę, że jest to przyzwoite zupełnie kino ze świetną rolą, jak powiedziałaś, Hugh Granta. Absolutnie się z tym zgadzam. Który zresztą w moim odczuciu bawi się tą rolą i jest to siłą tego filmu.
Tak, zdecydowanie tak, i to jest film, który pokazuje, że naprawdę nie trzeba mieć milionów złotych, żeby wyprodukować Gladiatora kolejnego, widowiskowe kino, chociaż ja jeszcze nie widziałam, ale opinie są takie, że to zdecydowanie słabsze niż Gladiator numer 1 i dobrze się bawić, trochę się pobać, bo ja przynajmniej miałam takie odruchy, że zamykałam oczy i myślałam sobie, już nie chcę, no i też daje do myślenia, no, pełna satysfakcja.
Czyli jednak ten element horroru był.
Był, tak, ale polecamy Heretyk.
Jeszcze na zakończenie dodam, że ciekawostką dla kinomanów powinna być informacja, że zdjęcia do Heretyka kręcono chronologicznie, co jest raczej rzadkością w kinie zarówno światowym, jak i polskim. Także myślę, że warto o tym wiedzieć. Bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
Dzisiaj w Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.